Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witam Kasiu. Drodzy Państwo, przed chwilą uczestniczyliśmy w pięknej uroczystości. Tak sobie myślę, że zresztą powtarzam to wiele razy, już powtarzałam, że to bardzo ważne nawet dla osób, które są, przebywają w domu przede wszystkim, żeby uczestniczyć w życiu Kościoła właśnie poprzez te transmisje. Ja muszę powiedzieć, że zawsze z zainteresowaniem słucham, poznaje się Kościół, poznaje się też Polskę, różne regiony, specyfikę różnych miejsc. Bardzo interesujące są te transmisje. Drodzy Państwo, dzisiaj obchodzimy 11 dzień papieski. Już od 11 lat Kościół w Polsce obchodzi ten dzień i co roku ten dzień ma inny tytuł, inny temat. Jak gdyby co roku jakiś inny przymiot z pontyfikatu Jana Pawła II jest wyakcentowywany. W tym roku hasłem tegorocznego dnia jest papież, Ojciec Święty, człowiek modlitwy. Połączymy się telefonicznie dzisiaj z odpowiedzialnym za Dzień Papieski, z księdzem doktorem Michałem Tunkiewiczem z diecezji warmińskiej z Olsztyna. Ksiądz Michał już jest na antenie. Witamy księże bardzo serdecznie. Halo?
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże. Księże Michale, proszę powiedzieć może troszeczkę o historii, ponieważ o historii Dnia Papieskiego, ponieważ jesteśmy już troszkę spóźnieni, więc chodziłoby o to, żeby jakoś tak od razu zacząć temat.
Jasne. Więc rzeczywiście idea Dnia Papieskiego sięga początku tego nowego trzeciego już tysiąclecia, kiedy to w roku 2001 obchodziliśmy pierwszy Dzień Papieski pod hasłem Dzielmy się miłością. Zastanawialiśmy się właściwie, jak uczcić Ojca Świętego, jak uczcić to nowe wejście w to nowe tysiąclecie, w nowy milenium. I rzeczywiście stwierdziliśmy jako organizatorzy, twórcy tej idei, iż Ojciec Święty ma wiele pomników różnego rodzaju i z marmuru, i rzeźb, i obrazów, ale byliśmy przekonani, że Ojcu Świętemu chodzi o budowanie zupełnie czegoś innego, o budowanie jakiegoś żywego pomnika, którego jakby tym materiałem budulcem będzie ten żywy człowiek. I rzeczywiście podjęto taką decyzję, uważam, że bardzo słuszną, aby pewne fundusze, które zostały zgromadzone, przeznaczyć na cele takie szlachetne, aby wesprzeć młodzież pochodzącą z tych mniejszych miejscowości, młodzież biedniejszą, ale uzwolnioną, po to, by dać jej szansę edukacyjną. I wtedy rzeczywiście w ramach pierwszego Dnia Papieskiego, który był przeżywany pod hasłem Dzielmy się miłością, zaczęliśmy promować budowę tego żywego pomnika Ojcu Świętemu w oparciu właśnie o tę młodzież.
A czy wiadomo coś, jak Ojciec Święty, bo to przecież było za życia Ojca Świętego Jana Pawła II, jak przyjął Ojciec Święty tę inicjatywę?
Tak, przyjął z wielką radością, czego akurat chociażby dowodem są kolejne dni papieskie, bo pierwszy dzień papieski był przeżywany pod hasłem Dzielmy się miłością. On był jakby taką próbą zainicjowania tego pięknego dzieła. W latach następnych ukazywaliśmy już Jana Pawła II jako świadka nadziei, dalej jako apostoła jedności, jako pielgrzyma pokoju, jako orędownika prawdy czy sługi miłosierdzia, i Ojciec Święty z wielką radością, życzliwością patrzył na to powstające dzieło. Zresztą podczas każdego Dnia Papieskiego była taka żywa łączność z nim poprzez właśnie nasze media krajowe, międzynarodowe. Ojciec Święty zawsze temu dziełu błogosławił. A już po roku 2005, po przejściu do domu Ojca, staramy się to dzieło kontynuować, aby utrudnić dzieciom i młodzieży w zapomnieniu, kim był i jest sługa Boży Jan Paweł II.
Tak przez chwileczkę się przestraszyłam, kiedy ksiądz użył pojęcia utrudnił. Utrudnić, ale no właśnie, bo czas płynie i wyrastają nowe pokolenia, nowe osoby, które niekoniecznie muszą pamiętać to, co my pamiętamy.
Tak, w tej chwili próbuje się ukazywać jakieś nowe pseudoautorytety, a wydaje mi się, że dla nas, dla Polaków i nie tylko dla Polaków, w ogóle dla katolików, dla chrześcijan w całym świecie chyba nie ma w tej chwili większego autorytetu jak właśnie błogosławiony Jan Paweł II, który ukazywał poprzez swoje nauczanie właśnie bogactwo człowieka. I dni papieskie też między innymi właśnie mają służyć poprzez te poszczególne hasła, ukazywać istotę, co powinno być w naszym życiu chrześcijańskim w oparciu o świadectwo Jana Pawła II. Tak jak tutaj słusznie pani na początku wspomniała, iż tegoroczny Dzień Papieski przeżywany jest jako Jan Paweł II, człowiek modlitwy. I staramy się w tym roku ukazać aktualność modlitwy w życiu człowieka. Jan Paweł II uczył nas, iż ta modlitwa jest jakby takim pomostem do zaczerpnięcia tej energii Bożej, tej łaski. Tak jak Chrystus, kiedy rozpoczynał jakieś ważne dzieła, kiedy udawał się na jakieś miejsca pustynne, na górę, do miejsca odosobnienia po to, żeby wzbogacić się tą mocą Bożą, Jan Paweł II to samo czynił. I dopiero później właśnie efektem tej wielkiej mocy Bożej, która z niego emanowała, dzięki temu właśnie akurat mógł swoje posłannictwo realizować. Ja pozwolę przypomnieć takie swoją pierwszą pielgrzymkę do Rzymu, kiedy jeszcze jako kleryk z innymi kolegami dane nam było w tej pielgrzymce uczestniczyć i kiedy byliśmy na audiencji prywatnej u Ojca Świętego, pamiętam ten moment, kiedy Ojciec Święty przychodzi, rozmawia z nami wszystkimi i nagle spogląda na zegarek i mówi: a teraz różaniec. Klęka i w ciszy odmawia różaniec. My razem z nim, oczywiście, my na tę modlitwę nawet nie byliśmy może przygotowani, nie mieliśmy w tym czasie akurat tego różańca nawet przy sobie, ale w ciszy razem z nim się modliliśmy i po tych 15 minutach, kiedy Jan Paweł II skończył ten różaniec, wstaje z klęcznika i jak gdyby nigdy nic dalej
kontynuuje
rozmowę razem z nami. Wtedy ukazał nam chyba to, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. Siła modlitwy.
I to chyba wielka lekcja dla młodych osób, prawda? Dla wszystkich, a dla młodych szczególnie.
Tak, my bardzo często podejmujemy różnego rodzaju działania, konferencje, spotkania, jakieś akcje duszpasterskie, ale niejednokrotnie chyba zbyt mocno liczymy na własny intelekt, na własne talenty, na własne jakieś siły, prawda? Bo nam brakuje czasu na tę kontemplację. A Jan Paweł II właśnie uczył, że obojętnie, jak jest zapracowany, jak jest bogaty program, ten czas na tę refleksję, na tę modlitwę musi się zawsze znaleźć i dzięki temu właśnie on miał tyle sił i energii do tego apostolstwa. On właśnie też nas uczy, że nawet pomimo różnego rodzaju zabiegania i tak dalej, powinniśmy znaleźć czas na tę modlitwę w naszym życiu. Zresztą księża biskupi, kiedy redagowali list na tegoroczny Dzień Papieski, słusznie zauważyli, że w naszych domach, w naszych rodzinach tą pierwszą taką szkołą modlitwy to powinna być modlitwa, która wynika ze świadectwa rodziców. Rodzice powinni właśnie swoim przykładem uczyć tego, co jest istotą właśnie naszego życia, więc kwestia tej właśnie modlitwy. Rodzice jako pierwsi kapłani modlitwy w naszym życiu. Zresztą Ojciec Święty też to niejednokrotnie podkreślał podczas różnego rodzaju spotkań, czy to właśnie z rodzinami, czy też podczas właśnie pielgrzymek, szczególnie właśnie do nas, do kraju.
Tak, dzisiaj była po mszy świętej z Kościoła Świętego Krzyża była homilia Ojca Świętego właśnie na temat rodziny, gdzie tak sobie pomyślałam, że ona jakoś tak współgra, ta homilia, z tym, o czym dzisiaj w wielu kościołach, w wielu domach też pewnie się mówi.
Jan Paweł II przede wszystkim, owszem, mówił o modlitwie, ale przede wszystkim był świadkiem tej modlitwy, bo my wiemy, że słowa uczą, ale przykład najbardziej pociąga. Przykład. I tutaj mamy piękny przykład tej właśnie modlitwy, właśnie w wykonaniu, że tak powiem, którego autorem jest i pięknym świadkiem Jan Paweł II i zachęca nas wszystkich dzisiaj, aby owszem, zachęcać innych do modlitwy, szczególnie gdy chodzi o nas, o kapłanów, katechetów, ale przede wszystkim rodzice też dzieci zachęcają do modlitwy. Czasami wysyłają do kościoła, ale boję się, że...
Tej że może wysyłają tylko.
Tylko wysyłają, a nie ma świadectwa z ich strony. Tak. I tego rodzaju, dopóki dziecko jest małe, szkoła podstawowa, gimnazjum, to już jest trochę może za późno, ale kiedy brakuje w tym wychowaniu religijnym, do modlitwy szczególnie, świadectwa rodziców, boję się, że ten młody człowiek w przyszłości może przeżywać kryzys modlitwy z racji na to, że nie ma tego świadectwa.
Nie ma zakorzenienia takiego mocnego.
Jan Paweł II niejednokrotnie to też podkreślał, iż on miał taki wzór modlitwy w osobie ojca swojego, który przecież widział go niejednokrotnie klęczącego, modlącego się, i ten obraz swego ojca bardzo mocno w jego pamięci się zakorzenił. Zresztą niejednokrotnie właśnie akurat ten obraz też nam przypływał.
Zresztą Ojciec Święty wspominał wiele razy, jak to jego własny ojciec dał mu litanię do Ducha Świętego.
O, tak, tak.
Powiedział,
tak,
że
tak.
To jest ta modlitwa, którą powinien się modlić ciągle, jeżeli chce rzeczywiście wyrosnąć na dojrzałego, prawego człowieka.
I dobrze jak może się składa, że w tym roku podkreślamy właśnie ten wymiar modlitwy w ramach Dnia Papieskiego, ponieważ zawsze te wszystkie dni papieskie przeżywano w takich czterech wymiarach. Jednym z tych wymiarów jest ten wymiar duchowy, wymiar modlitewny, który najbardziej jest realizowany w naszych parafiach, czy też po prostu może w szkołach w ramach katechezy. A więc ten wymiar jest jakby bardzo mocno złączony z Dniem Papieskim. Ten wymiar duchowy, wymiar właśnie modlitewny.
I skoro proszę księdza doktora powiedział o tych wymiarach, to może w wymiarach każdego Dnia Papieskiego, to może wspomnijmy również pozostałe wymiary intelektualny, który wiąże się też z jakąś formacją, z przekazywaniem wiedzy, prawda?
Tak, z okazji Dnia Papieskiego w całym kraju, nie tylko może w Warszawie, w tych dużych ośrodkach, czy w Krakowie, ale we wszystkich miastach, nawet u nas w Olsztynie także, odbywają się konferencje naukowe poświęcone właśnie danemu hasłu, które jest przeżywane. U nas na przykład w Olsztynie Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II każdego roku w ramach Dnia Papieskiego organizuje konferencję naukową. Ksiądz dyrektor Stanisław Kozakiewicz dba o to, aby również właśnie ten wymiar był realizowany. Wiadomo, że oprócz tego wymiaru intelektualnego ściśle jest związany też taki wymiar, powiedziałbym, artystyczny, kulturowy, bo podczas tych konferencji również mają miejsce na zakończenie albo w trakcie też koncerty różnego rodzaju.
Tak.
Na przykład w Olsztynie dzisiaj też w ramach Dnia Papieskiego o godzinie 17:30 będzie miała miejsce msza święta, po której koncert przygotował i pięknie się zaprezentują nasi olsztyńscy uczniowie ze szkoły muzycznej. Znowu za tydzień będzie miał miejsce koncert w hali Urania, przygotowany na 2,5 tysiąca miejsc, też pod hasłem dzielmy się miłością pokolenie JP2, a więc na te spotkania w wymiarze tym takim artystycznym zapraszamy serdecznie młodzież i nie tylko. Karnety na te koncerty, szczególnie na ten koncert co tydzień można odbierać czy w parafiach, czy w naszej kurii metropolitalnej. A więc te działania są podejmowane. Tak samo jeszcze bardzo ściśle związane jest z tym naszym z Dniem Papieskim wymiar charytatywny. Szczególnie dzisiaj my widzimy osoby kwestujące na naszych ulicach, czy też nawet przed kościołami, którzy właśnie zbierają te pieniążki dla tej młodzieży uzdolnionej, ale biedniejszej, która właśnie stanowi jakby istotę tego żywego pomnika, który właśnie budujemy Ojcu Świętemu. A więc tutaj, tak jak pani wspomniała, te wymiary realizacji przeżywania Dnia Papieskiego, to one przebiegają w wymiarze duchowym, a więc tym modlitewnym, parafialnym, w wymiarze właśnie artystycznym, tym kulturotwórczym, w wymiarze akurat intelektualnym, poprzez organizowanie różnego rodzaju konferencji i w tym wymiarze właśnie charytatywnym. To już tak na stałe akurat te cztery wymiary tak wpisały się w organizację.
Tak, to jakoś porządkuje obchodzenie tego dnia. Proszę księdza, to wszystko musi być jednak zanurzone w modlitwie. Wczoraj wieczorem słuchałam wypowiedzi księdza biskupa Mariana Gołębieskiego, takiego orędzia na 11 Dzień Papieski, który zadawał pytanie, co zadecydowało o tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II uważany jest za człowieka świętego. Co zadecydowało o świętości Jana Pawła II? Czy jego praca, taka tytaniczna praca, czy jego aktywność na rzecz Kościoła, czy pielgrzymki przez cały świat? Ksiądz, czy publikacje, czy właśnie inna działalność? I ksiądz biskup Gołębieski odpowiada: przede wszystkim modlitwa, przede wszystkim to, jak bardzo świadczył całemu światu o potrzebie modlitwy, jak zanurzał się w modlitwę. To wiele osób, ksiądz sam przed chwileczką powiedział, wiele osób, które były na takich pielgrzymkach, na takich audiencjach prywatnych, mówiły o tym, że msza święta przeżywana, ja osobiście nigdy nie byłam, ale słyszałam wiele takich relacji, że msza święta przeżywana z Ojcem Świętym w jego kaplicy prywatnej robiła bardzo wielkie wrażenie poprzez właśnie takie wchodzenie w głębie modlitwy. Msza święta, która była długa, która była pełna ciszy związanej z modlitwą oczywiście przecież, prawda? Bo jeżeli nie ma ciszy, to nie ma modlitwy.
Można powiedzieć, że w nawiązaniu do tego, co właśnie teraz właśnie pani przywołała, tak, Jan Paweł II, można powiedzieć, że był człowiekiem, który kontemplował Boga wszędzie, cały czas, a szczególnie właśnie podczas chociażby liturgii mszy świętej. Czasami nawet my, słuchacze, uczestniczący w tych uroczystościach, mogliśmy się po prostu czuć jakoś zmęczeni. Tego nie było widać nigdy, gdy chodzi o Ojca Świętego. Kamery nie przeszkadzały, światła, Jupitery. Tutaj można powiedzieć, że to zanurzenie w Bogu było bardzo, bardzo namacalne, widoczne. Zresztą nawet ostatnie lata jego pontyfikatu, kiedy przywołamy niektóre sceny, czy modlitwa drewiarzowa, kiedy dzięki kamerom telewizyjnym mogliśmy, prawda, widzieć to skupienie i tę analizę Słowa Bożego poprzez psalmy.
Cisza, nastąpiła tak, cisza, która nikomu nie przeszkadzała, myślę.
My generalnie ciszy się boimy, prawda? Tak. Pierwsza rzecz, ja widzę w wielu rodzinach, jak wchodzimy do mieszkania, to co robimy? Telewizory włączamy coś, radia, tak. Cisza męczy. A tu właśnie Jan Paweł II właśnie uczył właśnie tej pięknej kontemplacji Boga właśnie w ciszy. Zresztą jego spacery po górach, nie w jakichś miejscach głośnych, ale właśnie w miejscach, gdzie słychać szum drzew, strumyków, gdzie słychać głos Boga, który przemawia poprzez faturę. Albo na przykład chociażby też może przywołajmy tę ostatnią drogę krzyżową, kiedy Jan Paweł II już nie mógł w niej czynnie uczestniczyć, tylko właśnie siedząc, przebywając w swojej kaplicy, przytulał ten krzyż. Czy to nie jest piękna synteza jego całego właśnie pontyfikatu? Połączenie się z Chrystusem do końca swoich możliwości i sił fizycznych. Tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, rzeczywiście my czasami jesteśmy zabiegani, my czasami uważamy, że wszystkie inne sprawy są ważniejsze, że modlitwa może trochę później, jak czas nam na to pozwoli. U Jana Pawła II, tak jak właśnie wspominam jego spotkania z nim podczas audiencji różnego rodzaju, czy też nawet w Rzymie, czy nawet kiedy był u nas w Olsztynie w szpitalu dziecięcym na przykład, bo też miałem to szczęście, przygotowanie tej pielgrzymki, to modlitwa musiała się znaleźć w tym programie. I kiedy rzeczywiście Jan Paweł II był w naszej sali konferencyjnej, która teraz jest nazwana też jego imieniem, to pierwsza rzecz, jak wszedł po przywitaniu się z wszystkimi, od razu właśnie ukląkł i cisza modlitwy. I ta cisza oczywiście wszystkie wypełniła. To był piękny też właśnie moment, o którym właśnie też pani wspomniała, o tej ciszy w innych miejscach, gdzie on przebywał. U nas również uczył tej modlitwy właśnie w ciszy.
Księże, doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam księdza również pytać o dzieło Nowego Tysiąclecia, ale ksiądz sam wskazał inną osobę, innego kapłana, który w waszej diecezji, w diecezji warmińskiej odpowiada za to dzieło. W związku z tym połączymy się za chwileczkę z księdzem Krzysztofem Bielawnym. A księdzu bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże na wszystkie na wszystko, czym ksiądz
również,
żyje.
Również życzę wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja, byśmy tak jak Ojciec Święty starali się w naszym życiu chrześcijańskim na pierwszym miejscu ustawiać modlitwę, a wtedy na wszystko inne również czas się znajdzie.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem Michałem Tunkiewiczem, z księdzem doktorem Michałem Tunkiewiczem, który w diecezji warmińskiej odpowiedzialny jest za obchody Dnia Papieskiego. Tak to powiem zwyczajnie, może to troszkę inaczej brzmi ten tytuł, ale o to chodzi. Mam już połączenie z księdzem Krzysztofem Bielawnym. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże Krzysztofie, właśnie ksiądz dr Michał Tunkiewicz wskazał na księdza jako osobę, która jakoś opiekuje się dziełem Nowego Tysiąclecia w diecezji warmińskiej. Proszę powiedzieć, jak przebiega ten dzień papieski u was, w waszej diecezji i jakie są cele tego dzieła Nowego Tysiąclecia, jakie są efekty może.
Tak, ksiądz Michał opiekuje się za tą stronę formacyjną, ale w kształcie całej diecezji, jak mówił, aby przekazywać tą informację o fundacji. Natomiast opiekuje się studentami, licealistami i gimnazjalistami, czyli ci, którzy bezpośrednio korzystają z tych darów, które są dzisiaj składane w naszej archidiecezji. I tak jak ksiądz Michał na antenie mówił, że jest spora grupa tych, którzy korzystają z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, to sobie policzyłem, że w ciągu tych 11 lat czy 10 lat, jak funkcjonuje fundacja, przewinęło się w archidiecezji warmińskiej około 400 uczniów, czyli gimnazjalistów, licealistów i studentów. To jest spora grupa osób, która korzystała z pomocy tej fundacji.
Jakie to są dzieci, proszę powiedzieć? Jakie są kryteria doboru dzieci do stypendium?
Jak to wygląda? Wielu rodziców dzwoni, katechetów, księży. Bardzo często to pytanie zadając, kto może korzystać z tej fundacji, jako że gdzieś te informacje docierają. Pierwszy warunek to zdolna osoba pochodząca z miejscowości poniżej 20 tysięcy, średnia na świadectwie minimum 4,5, czyli sporo.
Tak.
No i wiadomo, że w domu nie zawsze jest możliwość temu młodemu człowiekowi pomóc, żeby gdzieś poszedł do szkoły średniej czy też na studia. Dlatego opieką obejmuje fundacja i też jest takie założenie, żeby fundacja objęła opieką młodego człowieka przez cały okres kształcenia, czyli począwszy od gimnazjum, poprzez liceum, a skończywszy na studiach. Po tych 10 latach w naszej archidiecezji wytworzyła się taka sytuacja, że obecnie około 30 studentów mamy pod swoją opieką. Na 61 wszystkich stypendystów. Czyli połowa to są gimnazjaliści i licealiści,
a
druga połowa to studenci, którzy studiują w różnych miastach naszej Polski, niekoniecznie na terenie naszej archidiecezji, czyli w Olsztynie. Gdańsk, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz. I zadaniem tych młodych ludzi to nie tylko jest przyjmowanie środków finansowych od fundacji, ale jednocześnie zaangażowanie w ten lokalny kościół. Na przykład studenci, zaangażowanie w duszpasterstwo akademickie. Licealiści, no to zaangażowanie w swojej parafii, na miarę swoich możliwości, bo to też różnie wygląda. Czy gimnazjaliści. Ale każdego roku ci młodzi ludzie muszą wypełniać wnioski, gdzie w tych wnioskach są opinie katechetów i wychowawców, jak i księży proboszczów, którzy piszą, że ci młodzi ludzie najczęściej są zaangażowani na różny sposób i na różne możliwości.
A więc równocześnie, a jeżeli chodzi o wyniki w nauce, czy te wyniki muszą być cały czas bardzo dobre?
Tak, dlatego że ten młody człowiek każdego roku musi wykazać się, że środki, które są z fundacji przyznawane, nie pójdą na marne, bo jeśli taki człowiek nie spełnia tych kryteriów, fundacja mu podziękuje, dlatego że założeniem jest zdolny młody człowiek, który nie ma środków, albo rodzina nie ma możliwości, żeby go wspomóc w kształceniu. I dlatego też tutaj, kiedy ci młodzi ludzie muszą przedstawić dokumenty, a takim dokumentem jest chociażby świadectwo z każdego roku, no to muszę powiedzieć, że w naszym przypadku, naszej archidiecezji, jest bardzo wielu młodych ludzi, licealistów, jak i gimnazjalistów, no ale w liceum nie jest łatwo na przykład mieć średnią 5,8, 5,9.
Tak.
A takich młodych ludzi jest sporo. Ja tu może podam miejscowości, skąd nasi stypendyści są. To parafie Świętajno, Jeziorany, Srokowo, okolice Braniwa, czyli okolice już pobrzeże naszego państwa polskiego, Rozogi, Klon, Górowo i Ławeckie, Kandyty, Muszaki, Pieniężno. Warto tu zaznaczyć, że nasz rejon, nasza archidiecezja, to są ziemie północne, gdzie było bardzo wiele państwowych gospodarstw tak. rolnych i mimo wszystko po tej transformacji minęło już 20 lat, ale do dnia dzisiejszego skutki są odczuwalne. To nie jest tak, że 20 lat minęło i wszystko się zmieniło. Owszem, bardzo wiele się zmieniło, ale jest wielu młodych ludzi, których nie stać na to, żeby mogli korzystać z pomocy rodziny i dlatego też tu przychodzi z pomocą fundacja, która no, pomaga tyle, ile może. Bo ilu się zgłasza w ciągu roku młodych ludzi? No, ja obliczam, że około 100 młodych ludzi chciałoby korzystać z pomocy fundacji. A możemy pomóc wtedy tylko, kiedy na tyle zbiera się środków finansowych w Dniu Papieskim, że utrzymamy ten stan posiadania, czyli jeśli mamy 61 cyklistów, stypendystów, to im zagwarantujemy, a jeśli będziemy mieli nadwyżkę, to można kogoś przyjąć. Chyba, że ktoś wypadnie, no to wówczas w jego miejsce można przyjąć.
To wielka odpowiedzialność nas, którzy jakoś tak duchowo łączymy się z tą formą pomocy, a może często zapominamy, że też potrzeba materialnego wsparcia.
No na pewno jest to pomoc przy
Bo dzieło jest piękne, ale też trzeba wspierać materialnie.
Bardzo potrzebne, dlatego że wielu chciałby się uczyć i różne mam telefony, niejednokrotnie rodzice dzwonią, czy katecheci, czy księże proboszczowie z zapytaniem, bo mam takiego młodego człowieka,
czy można mu
który
pomóc?
Jest w liceum, ale tak. w domu jest tak czy tak, nie ma środków, bo mama sama, czy straci pracę i nie ma teraz możliwości, nie wiadomo co będzie. Środowisko parafialne, czy środowisko, w którym on mieszka, nie jest w stanie mu pomóc, na ile fundacja może pomóc.
Mm-hmm.
Nieraz trzeba powiedzieć, no niestety nie ma możliwości, dlatego że nie ma środków. No są ci, którzy już przyjmują i trzeba zapewnić tym jakąś tam pomoc finansową.
Czy środki na fundację zbierane są tylko raz w roku, rozumiem?
Tak, w Dniu Papieskim. Mm-hmm. Przede wszystkim ta pomoc w 90%, nawet może w 95%, to ze środków zebranych przy naszych parafiach rzymskokatolickich. Kilka procent to z SMS-ów, no i tutaj też harcerze, którzy chodzą i prowadzą zbiórkę po naszych ulicach. Ale 90 kilka procent to są te środki zebrane przy naszych parafiach. I tu chciałbym się powiedzieć wszystkim Bóg zapłać za te środki, które zostały przekazane na pomoc fundacji, bo one zostają przekazane tym, którzy no, nie mają możliwości kształcenia się, a nie jest to od nich przecież zależne, bo życie różnie się układa.
Tak.
Przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy są zdolni, a nie mają takich możliwości.
Proszę księdza, ja sobie myślę, że oprócz tej pomocy materialnej to takie włączenie młodych ludzi w taki cykl jest niezwykle pomocne dla ich formacji duchowej i takiej osobowościowej przecież, prawda?
Tak, jak niejednokrotnie z nimi gdzieś tam uczestniczę, czy jadę na jakiś obóz, rozmawiam, to oni są świadomi, że mogą kształcić się dzięki pomocy.
To znaczy rozumiem z tego, że macie spotkania jakieś takie cykliczne.
Raz w roku mm-hmm. jest spotkanie, ogólnopolski obóz. Ci młodzi dojeżdżają ze wszystkich diecezji. Wtedy mamy spotkanie, jedziemy na to spotkanie autokarem. Oni tam przebywają, poznają się, mają warsztaty, spotkania. Bardzo chętnie w tym uczestniczą. Bardzo chętnie, dlatego że mają przeogromne możliwości. Przede wszystkim spotkania się z rówieśnikami. I widzą, że oni nie są sami w wyznawaniu swojej wiary. poznawaniu Pana Boga. Mogą spotkać bardzo ciekawych ludzi, bo przecież spotkania są z profesorami, z rówieśnikami, z artystami, mają różne kółka, mogą się kształcić. Są też obozy językowe, przede wszystkim dla maturzystów, jak i dla studentów. I dlatego też to wszystko pozwala im kształtować się na płaszczyźnie duchowej, ale też i intelektualnej. A po drugie, to są spotkania, przede wszystkim spotkania i znajomość z innymi ludźmi, to jest chyba największe bogactwo. Dzięki temu, że inni na to przeznaczą środki.
Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Może na koniec jeszcze zaapelujmy do osób, które może nie były jeszcze dzisiaj na mszy świętej, żeby jakoś zareagowały.
Ja przede wszystkim dziękuję wszystkim tym, którzy się włączyli, przede wszystkim księżom proboszczom, bo to ich przeogromna też praca. Oni angażują ministrantów, wolontariat przy swoich parafiach, stoją z puszkami, zbierają i od złotówki do złotówki jest to pokaźna suma w skali kraju. I dlatego też można tym studentom, czy tym licealistom, gimnazjalistom pomóc. W skali całego kraju mamy około 2000 stypendystów. Przeogromna rzesza. Dlatego składam Bóg zapłać tym wszystkim, którzy dzisiaj niejednokrotnie rzucili ten swój wdowi grosz, tę swoją złotówkę, czy 50 groszy, czy może więcej, bo było ich na to stać, bo ktoś z tego skorzysta. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom Radia Maryja za to, że wspierają nasze dzieło, które służy młodym Polakom.
Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże na całą aktywność. Dla wszystkich stypendystów życzymy dużo światła Ducha Świętego i takiej mocy, żeby przeszli tę drogę edukacyjną i drogę formacji duchowej jakoś bardzo pięknie i z pożytkiem dla siebie.
Służyli Kościołowi i naszej ojczyźnie.
No o to przecież chodzi, tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy telefonicznie z księdzem Krzysztofem Bielawnym, który w diecezji warmińskiej odpowiedzialny jest za Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. A teraz może, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zatelefonować do nas i może podzielić się jakąś refleksją. Już Kasia odbiera telefon, chociaż jeszcze nie podałam telefonu. Mamy troszkę więcej niż 5 minut czasu. 655 23 55 i 655 23 56. Już mamy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Bożena z Lubelskiego.
Witamy.
Jestem mamą córek, które właśnie korzystały.
Ojej.
Z dzieła.
Tak.
I chciałam podziękować serdecznie w ogóle, Ojcu Świętemu, myślę, że w niebie też się cieszy, że ma te dzieci takie duchowe. I jako mama dziękuję za wielkie wsparcie, bo jesteśmy rodziną wielodzietną i moje córki korzystały. Myślę, że ubogaciły się właśnie świadomością, wiarą, szczególnie, bo to są spotkania comiesięczne i one jeździły na te spotkania. Dwie są już studentkami, trzecia jest w gimnazjum. Przepiękne są wakacje, fundowane również z tych funduszy. Moje córki zawsze byłam spokojna o ich wakacje, że nigdzie nie dotrą do żadnych tych złych miejsc. Wracamy bardzo ubogacone, szczęśliwe, bo one mówiły, mamo, tam nikt nie bluźni, tam nikt nie pali, tam jest po prostu atmosfera cudowna. I myślę, że to wzrastanie młodzieży dzięki tej fundacji naprawdę bardzo ubogaca, jednocześnie motywuje do nauki, do po prostu do lepszego życia. I to chciałam powiedzieć, wielkie Bóg zapłać.
Wszystkie ja myślę, życie. Pani Bożeno, że ubogaca tak? całą, zbogaca to całą rodzinę przecież, nie
tak,
tylko
tak,
te dziewczynki.
Dlatego, że czekamy na te spotkania, bo co miesiąc córkę jeździ, pytam, co tam było, z kim się spotykamy, spotykają. Przepięknie są organizowane różne akcje, także ja jestem naprawdę szczęśliwa i wdzięczna za to, że moje córki mogą z tego korzystać, a rzadko miały okazję skorzystać z wyjazdów letnich, czy gdzieś w ogóle, bo jeżdżą do Lublina i tam w Lublinie właśnie są spotkania.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Proszę pozdrowić dziewczynki. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo za ten głos, taki potwierdzający to, co księża mówili. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Poznania, Justyna.
Witam.
Ja chciałam uprzejmie podziękować za te piękne audycje pani Basi, w ogóle dzisiejszą szczególnie. Też wspieram to dzieło, ale tutaj chciałam tylko krótko wyrazić taki mój niepokój w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili w kraju, że no bardzo się modlę o to i też chciałabym, wspierając to dzieło, żeby ci młodzi ludzie, którzy będą wykształceni właśnie dzięki wsparciu tejże fundacji, no pozostali w kraju, prawda? Żeby to nie było kształcenie młodych ludzi po to, żeby gdzieś potem opuszczali nasz
tak,
kraj.
Tak, dziękujemy pani.
Nie wiem, czy to jest
pani
jakiś warunek,
mamy następny telefon. Zrozumieliśmy, co pani powiedziała. I to jest wielki ból chyba nas wszystkich. Chyba z każdej rodziny są jakieś młode osoby, które są za granicą. Jest to i dla rodziny, dla bliskich i dla całego kraju wielka strata. Dziękujemy bardzo. Halo, słuchamy Radio Maryja. To już ostatni telefon, Kasiu, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony ksiądz Marcin się kłania z Krakowa.
Witamy.
Z Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tak przysłuchuję się pani Basiu tej audycji, ja jadąc przynajmniej samochodem i tak sobie myślę, że na pewno jest to wielkie dziękczynienie też Panu Bogu za tych, za pontyfikat Jana Pawła II błogosławionego, który nas całe życie po prostu uczył modlitwy, do tego zachęcał. I pewnie dzięki właśnie jego wielkiej modlitwie i nie tylko, ci młodzi ludzie mogą jeszcze bardziej zaangażować się w życie Kościoła, jeszcze bardziej odkrywać to wielkie powołanie w Kościele, bo to dzieło nowego tysiąclecia nie tylko to dzieło papieskie nie tylko ma służyć jakiemuś rozwijaniu po prostu swojego
intelektu. Tak.
Intelektu.
Tak, o tym mówiliśmy, tak.
Mhm. Tak, ale przede wszystkim także i głębi swojego serca, odkrywania tego, że Pan Bóg po prostu powołuje każdego człowieka, daje dary i jednocześnie ja staję się jeszcze bardziej święty. No.
Dziękuję bardzo serdecznie, tak na zakończenie audycji, takie piękne podsumowanie. Dziękujemy księże, wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam całe Radio Maryja, też i swoją parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie, w Mistrzejowicach, wszystkich kapłanów i życzę wszystkim jeszcze raz świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dzisiaj telefonicznie łączyliśmy się z księżmi z diecezji warmińskiej. Tak zupełnie celowo wybrałam tę diecezję, nie znając ani jednego, ani drugiego księdza. Pomyślałam sobie, że Warmia, zresztą ksiądz Krzysztof o tym powiedział, to jest teren, Warmia jest terenem, gdzie żyje bardzo dużo osób potrzebujących. I myślę, że to dzieło nowego, fundacja dzieło nowego tysiąclecia tam szczególnie, jak w całej Polsce, ale może w tych miejscach, w tych obszarach Polski, gdzie jest szczególna bieda, odgrywa taką bardzo ważną rolę. Ale drodzy Państwo, wszyscy mamy dzisiaj szansę wspomóc fundację nowego, dzieło nowego tysiąclecia, która jest, jak tu kapłani mówili, która jest żywym pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Kończymy nasze spotkanie. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy słuchali tej audycji. Dziękuję bardzo Kasi, która realizowała program. Wszystkim życzę dużo miłości i dzielenia się tym, co w nas jest piękne, co dobre, dzielenia się z innymi. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara.